Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Dziś 40. rocznica zamachu na Jana Pawła II. Za jego ocalenie dziękowano na mszy przy grobie świętego papieża. On wiedział, że czeka go zamach i przyjmował to. Chciał być narzędziem w rękach Boga, wspomina profesor Stanisław Grygiel.
W Kościele nie ma miejsca na przeciwstawianie sobie różnych stanów życia, pisze papież w przedmowie do książki o życiu zakonnym.
W Strefie Gazy natychmiast potrzebny jest rozejm, zanim na dobre rozpocznie się wojna, ostrzega proboszcz palestyńskiej enklawy.
13 maja witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski
i Łukasz Sośniak.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Dziś 40. rocznica zamachu na Jana Pawła II. Papież uczestniczył tego dnia w popołudniowej audiencji ogólnej. Kiedy przejeżdżał otwartym samochodem wśród wiernych, stojący wśród nich zamachowiec oddał 4 strzały. Papież był łatwym celem, znajdował się zaledwie o kilka metrów od swojego oprawcy. Powinien był umrzeć, płacąc najwyższą cenę za wierność Piotrowej misji Ewangelii. Został jednak ocalony, jak sam wierzył, zawdzięczał to wstawiennictwu Matki Bożej Fatimskiej, której wspomnienie przypada właśnie dziś, 13 maja.
Za dar ocalenia Jana Pawła II dziękowali przy jego grobie Polacy, którzy w każdy czwartek gromadzą się na mszy w Bazylice Watykańskiej. Dramatyczne chwile zamachu przypomniał w homilii naoczny świadek tego wydarzenia, kardynał Stanisław Dziwisz.
Do dziś czuję jego osuwające się bezwładnie ciało opadające w moje ramiona. Widzę jego krew proczącą białą papieską sutannę. Słyszę też nieustannie powtarzaną, sławnącą modlitwę. Maryjo, Matko moja. Jakże trudno zapomnieć huku strzałów pistoletu zamachowca, które w jednej chwili mogły zakończyć ten już wtedy niezwykły pontyfikat. Myślę o tym straszliwym wyścigu z czasem, aby nie utracić jego życia. Wspominam lekarzy, personel medyczny i wszystkie służby i ludzi, których współdziałanie przyczyniło się do uratowania świętego Jana Pawła II. Wspomniał także ten rozmodrony świat na intencję ocalenia Ojca Świętego.
Profesor Stanisław Grygiel, jeden z najbliższych przyjaciół Karola Wojtyły od czasów krakowskich, wielokrotnie rozmawiał z Janem Pawłem II o zamachu na jego życie. Kiedy opowiadał o tym wydarzeniu, byłem wówczas przekonany, że jestem najbliżej jego świętości. Widział ten zamach, tak jak wszystko inne, na co patrzył, w świetle aktu stworzenia, w świetle miłości stwarzającej człowieka do miłości. To pozwalało mu dostrzec miłość Boga w tym, co go spotkało, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim profesor Grygiel.
Mieszkający od ponad 40 lat niedaleko Watykanu, przyjaciel Jana Pawła II miał wiele okazji, aby rozmawiać z papieżem o wydarzeniach z 13 maja sam na sam. Podkreśla, że nie miał on żadnej traumy po zamachu na swoje życie i nie czuł żalu do Alego Akczy, któremu od razu przebaczył. W rozmowie z Radiem Watykańskim ujawnia, że papież spodziewał się ataku od początku swojego pontyfikatu.
Papież od samego początku był przeświadczony, że czeka go zamach. W 1979 roku uczestniczyłem we mszy świętej odprawianej przez niego na cmentarzu wojskowym na Monte Cassino. I w czasie mszy widziałem jakiś pan, podszedł do bodajże Andreottiego, który klęczał tam blisko ołtarza i coś mu wręczył, mu karteczkę jakąś. On to przeczytał i schował do kieszeni. Zaraz po mszy świętej dowiedziałem się, że policja zatrzymała, zablokowała jakiegoś człowieka, który chciał się przedrzeć tam bliżej ołtarza z nożem. W tym samym dniu, po powrocie z Monte Cassino, znalazłem się u Ojca Świętego na kolacji i w czasie tej kolacji powiedziałem mu o tym, że tak słyszałem taką rzecz. On tak zamilkł, postukał palcem po stole i mówi, no popatrz, już mnie szukają. Od razu mi przyszło, to znaczy, że ty się świadom tego, co ci grozi. Ale on był jakoś z tym bardzo pogodzony w tym sensie, że zrobił ofiarę ze swojego życia.
W dniu zamachu profesor Stanisław Grygiel wraz z małżonką gościł w Madrycie, gdzie na tamtejszym uniwersytecie miał wygłosić konferencję na temat antropologii Jana Pawła II. O zamachu na życie swojego przyjaciela dowiedział się tuż przed rozpoczęciem wystąpienia. Spontanicznie wraz z setkami zgromadzonych osób odmówił wówczas Ojcze Nasz o jego ocalenie. Choć potem jeszcze nie raz zawierzał Jana Pawła II w modlitwie, wydawało mu się, że Bóg zbyt okrutnie postąpił z papieżem. Ze swoich wątpliwości zwierzył się Janowi Pawłowi II podczas jednego z ich pierwszych spotkań po zamachu.
Po zamachu Aliaksy, parę miesięcy potem, kiedyś też wieczorem mówię mu: Ojciec Święty, to jakaś jest wielka opatrznościowa sprawa z tym zamachem. Pan Bóg to zrobił po coś, ale zbyt okrutnie postąpił z Ojcem Świętym. Potraktował tak Ojca Świętego jak narzędzie. Znowu nic nie powiedział, od razu popatrzył, mówi: ale wiesz, nie ma nic piękniejszego niż bycie narzędziem w rękach Boga, zwłaszcza dla kapłana. Czyli że on tak się zawierzył Bogu, że gotów był przyjąć nawet taką śmierć. I uważał, że to wszystko w zamysłach Boga ma swój wielki sens i służyć będzie jakiemuś wielkiemu dobru.
Dziennikarze przez wiele lat pytali profesora Stanisława Grygiela, kto jego zdaniem stoi za próbą zamordowania Jana Pawła II. Pierwsze takie pytania padły już w Madrycie w dniu zamachu. Unikałem jednoznaczności, zawsze mówiłem, że ten, kto miał z tego korzyść, odpowiada profesor, który po kilku latach sam zadał to pytanie Janowi Pawłowi II. Papież odpowiedział: wystarczy przeczytać listy, które Akcza do mnie pisze, żeby wiedzieć, kto za tym stoi. Nie dopytywałem, bo byłoby bardzo niedyskretnie pytać, co pisze Akcza, mogłem się tylko domyślać. Podobnej odpowiedzi udzielił mu ówczesny szef sztabu armii włoskiej. Powiedział, że jest oczywiste, kto stał za zamachem, ale nie ma na to niestety twardych dowodów, dodaje Stanisław Grygiel.
40. rocznicę zamachu na życie Jana Pawła II oczy wielu skierowane są także na Jasną Górę, gdzie obok cudownego obrazu Matki Bożej znajduje się wyjątkowe papieskie wotum, noszący ślady krwi, przestrzelony pas sutanny. To jedna z najcenniejszych relikwii, bo złożona osobiście przez świętego papieża.
Przestrzelony pas Jan Paweł II złożył na Jasnej Górze jako dar dziękczynny już w 2 lata po zamachu. Nigdy nie zapomnę tego wyjątkowego apelu, w którym na zakończenie rozważań Jan Paweł II wspominał o zamachu na swoje życie. Opowiada ojciec Józef Płatek, były generał zakonu Paulinów, na ręce którego papież przekazał przestrzelony pas, i dodaje:
powiedział znamienne słowa: jestem człowiekiem zawierzenia, ja tu się tego nauczyłem i dlatego na Jasnej Górze składam tę ofiarę. To moje wotum, widzimy to wielkie zawierzenie i to jest takie najbardziej pouczające po dzień dzisiejszy.
Przez wiele lat pas przechowywany był w sejfie i zgodnie z życzeniem papieża nikt nie mógł go oglądać. Dopiero w 2004 roku Stolica Apostolska wyraziła zgodę na pokazanie tego wyjątkowego wotum pielgrzymom. Cenny dar umieszczono po lewej stronie jasnogórskiej ikony jako znak opieki Maryi nad papieżem z Polski. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Jasna Góra News.
Jutro ukaże się książka pod tytułem Jak sól i zaczyn, notatki o teologii życia konsekrowanego w Kościele ze wstępem papieża Franciszka. Autorzy książki, dwaj franciszkanie, Valentino Natalini i Ferdinando Campana, przedstawiają całościowo nauczanie Kościoła na temat życia zakonnego.
Ojciec Święty stwierdza we wstępie do książki, że Kościół jest piękny, ponieważ jest miłowany przez swojego oblubieńca i Pana. Trzy stany życia, którego tworzą ich charakteryzują, są rzeczywistością zawsze go wyróżniającą i ubogacającą.
Franciszek zwraca uwagę, że święty lud Boży ma właściwy zapach, jeśli współtworzą go bracia, a nie rywalizujący ze sobą bracia przyrodni, tacy, którzy walczą ze sobą lub się ignorują, ale wspierają się i ofiarowują jeden dla drugiego, aby rozwijać się i wzrastać. Papież zauważa, że historia Kościoła ukazuje nam również ciemne strony ludzkiej małości, kiedy dochodzi dochodziło do nadużyć i niesłusznych roszczeń. Niektóre z nich stanowiły przejaw klerykalizmu, a inne mentalności światowej. Zdarzały się niekiedy w przeszłości roszczenia autonomii, wręcz separacji i przeciwstawiania sobie różnych stanów życia, co zamazywało właściwy obraz Kościoła jako domu oraz szkoły komunii i braterstwa jednego ludu Bożego.
Mieszkańcy Strefy Gazy przeżywają najtrudniejszą sytuację od 7 lat. Od 2 dni trwają bombardowania, które pochłonęły do tej pory 53 ofiary śmiertelne, w tym 10 dzieci. Władze informują, że liczba rannych sięga 320 osób, zaznacza ojciec Gabriel Romanelli, proboszcz parafii Świętej Rodziny w Gazie. Dodaje, że cały czas wystrzeliwane są również pociski ze strefy w kierunku miast izraelskich. Duchowny stwierdza, że pilnie potrzebny jest rozejm, zanim na dobre zacznie się wojna.
Oprócz ofiar i rannych, dotychczasowe bombardowania spowodowały wiele zniszczeń materialnych. Ucierpiał klasztor sióstr różańcowych z Jerozolimy. Ludzie pozostają w domach, opuszczają je tylko w pilnych potrzebach. Wszędzie wokoło słychać wybuchy. Przez wiele miesięcy mieszkańcy byli zamknięci z powodu pandemii, a teraz, kiedy pojawiła się szansa na otwarcie i wyjście z domu, trzeba wrócić z powrotem, żeby nie ucierpieć na skutek spadających bomb, przyznaje proboszcz z Gazy.
Paradoksalnie w okresie koronawirusa, czyli przez około 1,5 roku, panował spokój i nie było żadnych starć. Ale wydaje się, że po obu stronach przygotowywano się na te złe dni. Ludzie próbują więc żyć, mówiąc, to jest nasze życie, jest to prawie normalne. Jakby ktoś powiedział, mieszkam na Alasce i tam jest lód oraz śnieg. A tu mówią, to jest miejsce wojny i to tu przydarzyło mi się żyć. Więc z ludzkiego punktu widzenia panuje depresja. Widać to po młodych ludziach, bo każdy chciałby wyjechać. Z drugiej strony wiara chrześcijańska bardzo pomaga przezwyciężyć to wszystko. Nie tyle zniechęceniem, ale nadzieją, że pomimo tylu złych rzeczy Pan położy im kres. Tak więc ludzie w pewnym sensie żyją tu spokojniej niż w innych miejscach, ponieważ są już bardzo, bardzo wypróbowani.
Wykorzystując nacisk opinii publicznej, Kościół w Niemczech chce przepchnąć pewne postulaty, które są sprzeczne z nauczaniem Kościoła, czemu Watykan dał wyraźny znak. Po poniedziałkowej akcji błogosławienia w świątyniach tego kraju par osób tej samej płci wskazuje na to niemiecki teolog Stefan Mückl, który jest wykładowcą prawa kanonicznego na papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie.
Stefan Mückl zauważa, że Kościół w Niemczech przeżywa czas poważnych zawirowań i utraty tożsamości. Najtrudniejsze kwestie dotyczą błogosławieństwa par homoseksualnych, kapłaństwa kobiet oraz nadania urzędowego autorytetu trwającej drodze synodalnej, tak by uniezależnić się od decyzji Watykanu. Teolog przypomina, że już od dłuższego czasu toczy się w niemieckim kościele debata na temat uznania związków homoseksualnych. Stoi za tym między innymi obecny przewodniczący episkopatu, biskup Georg Betzing, który wprawdzie sprzeciwił się ostatniej akcji błogosławienia par homoseksualnych, ale w swojej diecezji utworzył grupę roboczą zajmującą się tą kwestią. We współpracy z teologami z Frankfurtu opracowywany jest m.in. specjalny rytuał liturgiczny na takie okazje. Na czele tej grupy roboczej stała obecna sekretarz generalna Konferencji Episkopatu Niemiec, którą jest 50-letnia teolog Beate Gilles. Zaraz po swym wyborze stwierdziła ona, że chce bliżej zainteresować się ideami sił reformatorskich w Kościele katolickim. Stefan Mückl zauważa, że wiele wskazuje na to, iż w Kościele niemieckim powoli wdrażana jest doskonale przygotowana oddolna strategia. Jej celem jest niezaostrzanie konfliktu z Watykanem po to, by uniknąć ostrej interwencji i otwartej schizmy, tylko powolna zmiana doktryny przy użyciu tzw. nacisku społecznego.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.